O entów jestem spokojny, rzekł Pipin. Raz, o ile mi wiadomo, dali się obałamucić, ale nie powtórzy się to na pewno nigdy więcej. Zresztą Saruman ich nie docenił i popełnił wielki błąd, nie licząc się z nimi w swoich rachubach. Pominął ich, knując swoje plany, a kiedy stanęli pod Isengardem, za późno było, żeby błąd naprawić. Gdy przypuściliśmy szturm, resztka szczurów kryjących się jeszcze w twierdzy zaczęła umykać wszystkimi dziurami, które entowie wybili w murach. Ludzi entowie puszczali z życiem, wypytawszy przedtem każdego dokładnie. Było ich ze 2-3 tuziny, ale orków niewielu chyba ocalało. W każdym razie żadnemu nie darowali życia chłornowie, jeśli który na nich się natknął, a było to niemal nieuchronne, bo otaczali Isengard gęstym lasem, pomimo że duży ich oddział odszedł w dolinę. Kiedy pod ciosami entów większa część południowego muru rozpadła się w proch, a reszta żołdaków uciekała, opuszczając władcę, Saruman umknął w popłochu. Był, jak się zdaje, przy bramie w chwili rozpoczęcia szturmu. Zapewne przyszedł popatrzeć na wymarsz swojej wspaniałej armii. Dopiero gdy entowie wtargnęli do twierdzy, wziął nogi za pas. Zrazu nikt go nie spostrzegł. Noc jednak rozpogodziła się i gwiazdy jasno świeciły. A to wystarcza oczom entów. Nagle żwawiec krzyknął: "Morderca drzew! Morderca drzew!" Żwawiec ma serce łagodne, lecz dlatego właśnie pała nienawiścią do Sarumana. Wielu bowiem jego współbraci ucierpiało okrutnie od orkowych toporów. Pędem rzucił się naprzód po ścieżce prowadzącej do wewnętrznych wrót, a biega bardzo szybko, gdy gniew go ponosi. Nikła postać czarodzieja migała nam w oczach, to wynurzając się, to niknąc w cieniu słupów. Saruman dopadł schodów pod wieżą w ostatnim momencie. Jeszcze chwila, a byłby go żwawiec dogonił i zmiażdżył. Był o krok za nim, gdy tamten wśliznął się w drzwi i zatrzasnął je błyskawicznie. Saruman znalazł się więc bezpieczny w wieży i wkrótce potem uruchomił swoje ukochane machiny. Wielu entów było już wówczas wewnątrz murów Isengardu. Jedni pobiegli tropem żwawca, inni wtargnęli od północy i wschodu. Buszowali po kotlinie, niszcząc co się dało. Nagle buchnęły płomienie i cuchnące dymy. Wszystkie otwory i szyby zionęły ogniem. Niejeden ent doznał ciężkich oparzeń. Niejaki brzozowiec, jeśli dobrze zrozumiałem jego imię, wysoki, piękny ent, dostał się w strugę tryskającego płynnego ognia i spłonął jak pochodnia. Straszny to był widok. Entów ogarnęło istne szaleństwo. Przedtem wydawali się wzburzeni, lecz w owej chwili przekonałem się, że to była tylko przygrywka. Teraz dopiero zobaczyłem, jak wygląda prawdziwy gniew entów. Zakotłowało się wszystko. Ryczeli, pochukiwali, trąbili tak, że od samego zgiełku kamienie pękały. My obaj z Berym leżeliśmy na ziemi, zatykając płaszczami uszy. Entowie zaś miotali się tam i sam po skałach, wokół ortanku, z hukiem, szumem i wyciem huraganu, druzgocąc słupy, lawinami głazów zasypując szyby. Ciężkie kamienne płyty fruwały niby liście w powietrzu. Wieża tkwiła jak gdyby w oku cyklonu. Widziałem, jak żelazne belki i bryły skalne wzlatywały na setki stóp w górę, waląc w okna ortanku. Drzewiec jednak nie stracił głowy. Na szczęście nie tknęły go płomienie. Nie chciał, żeby jego współbracia narażali się w furii walki na rany i obawiał się, że Saruman skorzysta z zamętu, żeby uciec przez jakąś dziurę. Tłum entów napierał, lecz skała ortanku nie uległa. Gładka jest i twarda. Może tkwi w niej jakaś czarodziejska moc, dawniejsza jeszcze i potężniejsza niż władza Sarumana. To pewne, że entowie nie mogli jej pokonać, ani nawet zadrasnąć. Kaleczyli się tylko i tłukli o jej ściany. Drzewiec wystąpił na środek i krzyknął. Jego potężny głos wybił się nad zgiełku bitwy. Nagle zapadła głucha cisza i wśród tej ciszy z górnego okna wieży rozległ się przeraźliwy, świdrujący śmiech. Dziwne to zrobiło na entach wrażenie. Przed chwilą kipieli, teraz błyskawicznie ostygli, ucichli, jakby ścięci lodem. Opuścili plac przed wieżą, skupili się wokół drzewca, znieruchomieli. On zaś przemówił do nich w ich własnym języku. Myślę, że tłumaczył im plan z dawna ułożony w jego sędziwej głowie. Potem wszyscy się po prostu rozpłynęli cicho w szarym brzasku, bo dzień już wtedy świtał. Przypuszczam, że rozstawili czaty wokół wieży, ale wartownicy tak się ukryli w cieniu i tak cicho się zachowywali, że nie mogłem ich dostrzec. Inni odeszli ku północy. Przez cały dzień zajmowała ich tam jakaś robota i nie było ich widać. O nas dwóch nikt się nie troszczył. Dzień wlókł się ponuro. Trochę kręciliśmy się po kotlinie, lecz uważając, by nas z wieży nikt nie mógł zobaczyć, bo okna jej patrzyły ku nam bardzo groźnie. Sporo czasu zajęło nam poszukiwanie jakiegoś prowiantu. Gawędziliśmy też, zastanawiając się, co tymczasem dzieje się na południu w Rohanie i co mogło się stać z resztą naszej drużyny. Od czasu do czasu dochodził do naszych uszu z oddali grzechot walących się kamieni i głuchy łoskot odbijający się echem wśród gór. Po południu wyszliśmy poza krąg murów, żeby zbadać, co się dzieje wkoło nas. U wylotu doliny czerniał ogromny las Huornów, drugi otaczał północną ścianę. Nie odważyliśmy się wejść w jego cień. Słychać było w gąszczu jakieś hałasy, coś tam rozdzierano, wleczono. Entowie i Huornowie kopali ogromne jamy i rowy. Budowali zbiorniki i tamy, łączyli wody i seny i wszystkich innych potoków czy strumieni. Zostawiliśmy ich przy tej robocie. O zmierzchu wrócił pod bramę drzewiec. Podśpiewywał, mruczał coś do siebie, zdawał się zadowolony. Przeciągnął się, rozprostował długie ramiona i nogi, odetchnął głęboko. Zapytałem, czy jest zmęczony.
— Zmęczony? — powtórzył. — Zmęczony? Nie, nie jestem zmęczony, tylko trochę zdrętwiałem. Przydałby mi się łyk wody z rzeki Entów. Ciężką mieliśmy robotę. Przez długie lata nie nałupaliśmy tyle kamieni, nie przerobiliśmy tyle ziemi, co przez dzisiejszy dzień. Ale wszystko już prawie gotowe. Kiedy noc zapadnie, radzę wam nie kręcić się w pobliżu bramy ani w starym tunelu. Woda pewnie sięgnie aż tutaj, a będzie to plugawa woda. Przynajmniej na razie, dopóki cały brud Sarumana nie spłynie. Wtedy i Sena znowu będzie czysta.
Mówiąc, drzewiec od niechcenia, jakby dla zabawy, rozbijał dalej mur. Zastanawialiśmy się właśnie, gdzie by tu najbezpieczniej położyć się do snu, gdy stało się coś nieoczekiwanego. Od gościńca zatętniły końskie kopyta. Jakiś jeździec zbliżał się galopem. Obaj z Meriadokiem leżeliśmy cichutko, a drzewiec schował się w cień pod sklepieniem bramy. Nagle między nas wpadł niby srebrna strzała ogromny rumak. Mimo zmroku widziałem wyraźnie twarz jeźdźca. Zdawało się, że bije od niej blask, a cała postać ubrana była w biel. Poderwałem się, wlepiłem w niego oczy, otwarłem usta, chciałem krzyknąć, lecz nie mogłem dobyć głosu. Dobrze, że nie krzyknąłem, bo jeździec zatrzymał się tuż i spojrzał na nas z góry.
Gandalf, zdołałem wreszcie wymówić, chociaż tylko szeptem. Czy myślicie, że odpowiedział dobry wieczór, Pipinie, cóż za miła niespodzianka? Wcale nie, powiedział, wstawaj tuku, będzwale jeden. Gdzie u diaska podziewa się drzewiec wśród tego rumowiska? Mam do niego sprawę i to pilną.
Drzewiec poznał jego głos i zaraz wyszedł z cienia. Osobliwe to było spotkanie. Nie mogłem się nadziwić, że żaden z nich nie był nim zdziwiony. Najwidoczniej Gandalf spodziewał się zastać drzewca na tym miejscu, a drzewiec może nawet dlatego marudził pod bramą, że liczył na przyjazd Gandalfa. A przecież opowiedzieliśmy staremu Entowi o przygodzie w Morii. Przypomniałem sobie dopiero wtedy, że słuchając tej części naszego sprawozdania, drzewiec dziwnie na nas jakoś patrzył. Tylko tak mogę to sobie tłumaczyć, że widywał się z Gandalfem albo miał o nim wiadomości, lecz nie chciał nam o tym przedwcześnie mówić.
Nie bądźmy zbyt pochopni, to jego hasło.
Co prawda nikt, nawet elfowie, nie mówią o poczynaniach Gandalfa pod jego nieobecność.
Gandalf, rzekł drzewiec. Cieszę się, że przyjechałeś. Z wodą i lasem, z korzeniami i kamieniem sam sobie poradzę. Tu jednak trzeba się uporać z czarodziejem.
To ja potrzebuję twojej pomocy, odparł Gandalf. Zrobiłeś dużo, ale jest więcej jeszcze do zrobienia. Trzeba rozgromić 10 000 orków. Odeszli na bok, żeby naradzić się w jakimś zakątku.
Musiało to drzewcowi wydać się bardzo pochopne, bo Gandalfowi było tak pilno, że zaczął mówić strasznie szybko, zanim jeszcze znaleźli się poza zasięgiem naszych uszu. Narada trwała kilkanaście minut, może kwadrans, potem Gandalf wrócił do nas, zdawał się spokojniejszy, niemal wesół. Wtedy nareszcie powiedział, że cieszy się ze spotkania z nami. — Gandalfie — zawołałem. — Gdzieżeś ty bywał? Czy widziałeś naszych przyjaciół? — Gdziekolwiek byłem, wróciłem — odparł po swojemu wesoło. — Tak, spotkałem się też z innymi, ale nie czas teraz na pogawędkę. Groźna to noc, muszę zaraz jechać. Może świt przyniesie odmianę, a w takim razie zobaczymy się znowu. Bądźcie ostrożni i trzymajcie się z dala od ortanku. Do widzenia. Drzewiec po odjeździe Gandalfa pogrążył się w zadumie. Najoczywiściej dowiedział się w tak krótkim czasie tylu nowin, że musiał je przetrawić. Popatrzył na nas i rzekł: — przekonuję się, że nie jesteście tacy pochopni, jak myślałem. Powiedzieliście mi trochę mniej niż mogliście, a na pewno nie więcej niż wam było wolno. Nowiny, nowiny, nie ma co mówić. No ale teraz drzewiec weźmie się znów do roboty. Nim nas opuścił, podzielił się z nami najświeższymi wiadomościami. Nie były zbyt pocieszające. Na razie jednak więcej myśleliśmy o was trzech niż o Frodzie i Samie, czy o biednym Boromirze, bo wiedzieliśmy, że wielka bitwa już toczy się albo wybuchnie lada godzina i że weźmiecie w niej udział i kto wie, czy z niej wyjdziecie żywi. Huornowie pomogą, rzekł drzewiec. Potem odszedł i nie zobaczyliśmy go aż do dzisiejszego ranka. Noc była ciemna. Leżąc na szczycie kamiennego usypiska, nic wokół nie widzieliśmy. Wszystko spowijały mgły, czy może cienie, jak olbrzymia zasłona. Otaczało nas powietrze gorące i ciężkie, pełne szelestów, skrzypienia, szeptów, jakby unosiły się w nim jakieś głosy. Myślę, że setki huornów przeciągnęły koło nas, spiesząc na odsiecz Rohirrimom. W późniejszych godzinach od strony południa grzmiało potężnie i daleko nad Rohanem niebo błyskało od piorunów. W ich świetle ukazywały nam się od czasu do czasu odległe góry. Czarne i białe szczyty nagle zjawiały się na tle nieba i zaraz znikały w ciemności. Z przeciwnej strony, znad Isengardu, także rozlegały się grzmoty, ale inne. Chwilami cała dolina grała echem. Jakoś około północy Entowie rozbili tamy i zgromadzona masa wody runęła przez wyrwę w północnym murze na Isengard. Cień huornów rozproszył się, grzmot oddalił. Księżyc zniżał się nad góry na zachodzie. Czarne strugi i kałuże rozpełzły się po całym kręgu Isengardu. Połyskując w ostatnich blaskach księżyca, rozszerzały się i wypełniały kotlinę. Tu i ówdzie natrafiały na otwarte szyby i wyloty podziemnych przejść. Wzbijały się z nich białe, syczące obłoki. Dym kłębił się grubymi zwałami. Tryskały słupy ognia. Ogromna smuga zwełnionej pary dosięgła ortanku i owinęła się wokół wieży, która sterczała jak szczyt w chmurach, od dołu rozświetlona łuną, od góry poświatą księżyca. Woda tymczasem wzbierała i toczyła się dalej, aż cały Isengard zamienił się w olbrzymią, płaską misę, dymiącą i bulgocącą.